Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Gość niedzielny, najpoczytniejsze pismo katolickie w Polsce, kończy w tym miesiącu 85 lat. Tej rocznicy poświęcimy większość naszego antenowego czasu. Powiemy też o spotkaniu papieża z młodymi biskupami oraz nadamy rozmowę z księdzem Aldo Giordano, stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy. Na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Do roku świętego Pawła i zbliżającego się synodu biskupów o Słowie Bożym nawiązał papież, przyjmując w Castel Gandolfo niedawno mianowanych hierarchów. Uczestniczą oni w spotkaniu zorganizowanym dla nich przez kongregację do spraw biskupów i dla kościołów wschodnich. Rozpoczynającym swą posługę biskupom Benedykt XVI wskazał apostoła narodów jako wzór świętości i miłości do Chrystusa.
Pierwszym duchowym i apostolskim obowiązkiem biskupa musi być postępowanie na drodze ewangelicznej doskonałości. Wśród środków, którym pomagają na duchowej drodze, jest przede wszystkim Słowo Boże. Ma ono mieć centralne, niepodlegające dyskusji miejsce w życiu i misji biskupa. Zanim stanie się tym, który przekazuje słowo, biskup wraz ze swoimi kapłanami, jak każdy wierny, powinien być słuchaczem słowa. Zachęcam was zatem, powierzajcie się codziennie Słowu Bożemu, by być nauczycielami wiary i autentycznymi wychowawcami swych wiernych, aby stawić czoło wielkiemu wyzwaniu sekularyzmu, znamiennemu dla współczesnego społeczeństwa. Konieczne jest, by biskup codziennie rozważał słowo w modlitwie. Będzie wtedy dobrym jego głosicielem i nauczycielem, umiejącym je objaśniać, bronić i przekazywać.
W trwającym w Rzymie spotkaniu formacyjnym bierze udział 120 mianowanych w ostatnim czasie biskupów. Wśród nich jest 3 Polaków: arcybiskup koadiutor Mieczysław Mokrzycki z Lwowa oraz 2 biskupi pomocniczy: Wiesław Lechowicz z Tarnowa i Adam Bałabuch ze Świdnicy.
Wczorajszy apel Benedykta XVI o realizację milenijnych celów rozwoju zbiegł się z najnowszym raportem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Wynika z niego, że w alarmującym tempie rośnie w świecie liczba ludzi dotkniętych klęską głodu. Na skutek wzrostu cen żywności liczba głodujących wzrosła z 850 do 925 milionów. Na temat odpowiedzialności, jaką w tym zakresie ponosi wspólnota międzynarodowa, a w szczególności Europa, rozmawialiśmy z księdzem Aldo Giordano, stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy.
Przede wszystkim Europa musi naprawdę przejąć się tą tragedią, bo prawdopodobnie za bardzo przyzwyczailiśmy się do tych liczb, tak że nie widzimy już w tym nic skandalicznego, nie sprawia nam to bólu. Trzeba zatem uświadomić sobie, że nie możemy się godzić na taką sytuację, a w szczególności na to, by tysięczne, milionowe rzesze ludzi umierały z głodu. Z drugiej strony sądzę, że Europa musi znaleźć nową pozycję na arenie międzynarodowej. Nie tak dawno Europa potrafiła pokonać granicę, która dzieliła ją niczym mur. Teraz nową granicą jest ta, która oddziela ją od innych kontynentów. Europa musi zatem określić swoją pozycję w stosunku do tych granic i dostrzec swą odpowiedzialność względem innych kontynentów. Ameryki Łacińskiej, z którą łączą ją bardzo silne więzy historyczne i kulturalne, Afryki z jej aktualnymi bolączkami, Azji, która jest kontynentem, gdzie dzieje się wiele nowego i stanowi ważne wyzwanie dla naszej przyszłości. Tylko wtedy, gdy Europa podejmie się swych wielkich zadań, będzie mogła na nowo odkryć siebie, swą wielką kulturę, tradycję, tożsamość. A zatem Europa jest w stanie odkryć na nowo wielki wkład, który może wnieść w życie innych kontynentów, jak i to, co sama może od nich otrzymać.
Do Europy przybywa za chlebem tak wielu migrantów. Ksiądz twierdzi, że świat zmienia oblicze Europy i że Europa nie powinna się zamykać.
Świat coraz szybciej się kurczy, staje się coraz mniejszy. Media, postęp nauki, a przede wszystkim migracje sprawiają, że urzeczywistnia się owa słynna już globalna wioska. To kurczenie się świata stwarza nowe problemy. Dopóki świat był wielki, dopóki inne narody były dalekie, dopóty mogliśmy się przynajmniej łudzić, że jest dość miejsca dla wszystkich, dość surowców naturalnych dla wszystkich, że w naszym świecie jest miejsce na różnorodność kulturową. W chwili, kiedy wszystko dzieje się w jednym domu, odkrywamy nagle, że istnieje problem surowców, energii, środowiska, problem spotkania między kulturami, współistnienia kultur i religii. A zatem prędkość, z jaką kurczy się świat, rzeczywiście zmienia jego oblicze i oblicze poszczególnych krajów. Wymaga to, jak sądzę, jakościowego skoku. Trzeba odkryć nowe braterstwo, jego nowy wymiar, bo im bliżej siebie jesteśmy, tym bardziej musimy odkrywać, że jesteśmy braćmi. W przeciwnym wypadku może rzeczywiście dojść do starcia, starcia kultur i cywilizacji.
1 września objął ksiądz funkcję stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy. Jakim wyzwaniom będzie ksiądz musiał stawić czoła?
Jak wiadomo, posiadam dość długie, 13-letnie doświadczenie europejskie. Byłem bowiem sekretarzem Rady Konferencji Biskupów Europy. Cieszę się, że tym doświadczeniem będę mógł Kościołowi służyć i że będę mógł je rozwijać. Na podstawie tego, co już zobaczyłem, a także na podstawie poprzedniego doświadczenia, mogę powiedzieć, że podstawowym wyzwaniem jest doprowadzić do ponownego odkrycia chrześcijaństwa, przezwyciężyć ignorancję w sprawach chrześcijaństwa. A poza tym trzeba znaleźć drogę do jedności chrześcijan, to w kwestii ekumenizmu, znaleźć drogi współpracy między wielkimi religiami. A jeśli chodzi o świat, to istnieją inne wielkie wyzwania, jak choćby pokój. Sprawa Gruzji i Rosji pokazała nam w tych dniach, że również u nas istnieją wielkie zagrożenia. Wyzwaniem jest głód, o którym mówiliśmy. Nie może nas to przestać bulwersować. Sądzę, że możemy mieć tu swój wkład. Wyzwaniem jest też środowisko naturalne. Papież bardzo wyraźnie zwraca na to uwagę, aby na naszej ziemi dało się żyć również w przyszłości. Przekonuję się, że również w Radzie Europy zagadnienia te budzą żywe zainteresowanie. Wierzę więc, że i my możemy coś tu zrobić, wnieść swój wkład.
Mówił ksiądz Aldo Giordano, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy.
Gość niedzielny ma 85 lat. Pierwszy numer tego pisma ukazał się 9 września 1923 roku. Dziś w katowickiej siedzibie gościa odbyła się promocja jubileuszowej książki Twój gość, prezentującej historię redakcji. Relacja Sylwestra Strzałkowskiego.
Dziś gość niedzielny szczyci się tym, że według badań zajmuje drugie miejsce pod względem sprzedaży nakładów wśród polskich tygodników opinii. Ale aby dojść do tej pozycji i w ogóle aby stać się tygodnikiem opinii, a nie tylko pismem kościelnym, musiał przejść długą i bogatą w wydarzenia drogę. Powołał go do życia ksiądz August Chlont, późniejszy biskup katowicki i prymas Polski, a wtedy administrator apostolski Polskiego Śląska. Jeszcze przed wojną tygodnik osiągał nakład 40 tysięcy egzemplarzy. Dziś drukowany jest w 180 tysiącach. Historię pisma zebrał na ponad 260 stronach autor książki Twój gość, historyk, dziennikarz dr Andrzej Grajewski, najdłużej pracujący w zespole gościa redaktor.
Blisko 2 lata zajęła kwerenda w różnych archiwach, bo chodziło o to, żeby książka była dobrze udokumentowana, żeby to wszystko było oparte w źródłach. Książka jest podzielona według cezury pracy poszczególnych redaktorów naczelnych, a więc pierwszy obejmuje okres międzywojenny, drugi okres do 1952 roku, kiedy Pax przejął na krótko wydawanie. Trzeci okres to jest sprawowanie funkcji redaktora naczelnego przez księdza Gawora. No i potem od 1974 do 1989 jest kolejny rozdział, bo jednak tu jest cezura przełomu politycznego, była tak ważna, że ona jakby przerywa kadencję redaktora naczelnego i rozdział ostatni, który pokazuje zarówno czasy, kiedy gościem kierował ksiądz Stanisław, jak i potem obecny redaktor, ksiądz Marek Gancarczyk.
Historia gościa niedzielnego jest podobna do historii Polski w ciągu tych 85 lat, mówił redaktor Andrzej Grajewski. W swojej monografii pod tytułem Twój gość przedstawił on losy tygodnika, nie omijając trudnych tematów, na przykład sporu między gościem niedzielnym a niedzielą, w którym to sporze, jak przyznaje sam Andrzej Grajewski, racja nie zawsze leżała po stronie katowickiego pisma. A swoją drogą niedzielę stworzył ksiądz biskup Teodor Kubina, który wcześniej był redaktorem gościa niedzielnego.
Jak zacząłem to wszystko analizować na podstawie rzetelnie zachowanych dokumentów, to doszedłem na przykład do wniosku, że wielu standardów my dzisiaj jeszcze nie spełniamy, ponieważ oni już na początku lat 30. 25% dochodów czerpali z reklamy, a my jeszcze dzisiaj takiego wyniku nie mamy. Biorąc pod uwagę, że przed wojną, w tym najlepszym okresie, sprzedawaliśmy 40 tysięcy, biorąc pod uwagę zaludnienie i obszar ówczesnej diecezji, no to był rzeczywiście świetny wynik. I oni już zaczęli wchodzić w parafię, ponieważ nie mieli wtedy datków diecezjalnych, bo takich możliwości nie było, zaczęli wchodzić w parafię, zaczęli tworzyć dodatki parafialne, które były wszywane do głównego grzbietu. No i to robi niezwykle imponujące wrażenie. I tutaj, jeżeli mówimy o tych 85 latach, sobie trzeba jednak powiedzieć, że komuna po prostu 45 lat nam zabrała. Prawda, żeśmy się ukazywali, ale to było mówienie półgłosem. To było ukazywanie się w bardzo zgrzebnych warunkach edytorskich, bo to czasami były 4 takie biuletynowe strony. To było bardzo poważne ograniczenie cenzuralne, ale bardzo poważne ograniczenie. I to było też zaskoczeniem, jak bardzo na przykład Komitet Centralny PZPR się interesował nami i dogrzebałem się w archiwach warszawskich takich notatek, prawda, które mówią, że ponieważ list Episkopatu Polski jest niestosowny, no to trzeba 40 tysięcy nakładu gościa ściąć. A z kolei w naszej korespondencji jest pismo Urzędu do Spraw Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, które mówi, że z powodu złych warunków atmosferycznych o 40 tysięcy nakład się zmniejsza, więc jakby ten łańcuch przyczynowo-skutkowy w wielu wypadkach został odtworzony i to pokazuje, jak to pismo było ważne, jak ono miało też kaganiec nie tylko cenzury, ale pewnych wytycznych partyjnych mówiących o tym, że pewnymi tematami gość nie może się zajmować. I na przykład Tygodnik Powszechny, któremu też w tym czasie nie było lekko, mógł o pewnych rzeczach pisać, a my nawet podejmując tematykę kościelną byliśmy ograniczani, po prostu cenzor mówił, nie wolno, o tym nie możecie pisać. No i to okaleczało pismo w sposób ewidentny, także ten 89 rok stał się dla nas również możliwością, po pierwsze do mówienia pełnym głosem i do rozwinięcia wszystkich możliwości, potencjału, które tutaj było, a przez 45 lat było tłamszone i o tym też trzeba pamiętać.
Dziś gość niedzielny twardo stoi na ziemi, starając się coraz intensywniej brać udział w debacie publicznej, mówi redaktor naczelny ksiądz Marek Gancarczyk.
9 września 23 roku ukazał się pierwszy numer gościa niedzielnego i przez te 85 lat tylko czas II wojny światowej. To był ten okres, kiedy gość niedzielny się nie ukazywał. Później jeszcze lata 52-56. Co prawda gość niedzielny się wtedy ukazywał, ale był w rękach Paksu, więc Kościół nie miał wpływu na to, co w gościu niedzielnym się ukazywało. Ale no, to i tak jest bardzo długi czas i to czas dramatyczny. Przede wszystkim czasy komunistyczne gościowi. Oczywiście z ogromnymi trudnościami i problemami, ale jednak udało się przetrwać.
Patrząc na historię gościa, myślę sobie, że były chyba głównie 3 najciekawsze momenty. To był sam początek, kiedy gość powstawał, kiedy stał się takim bardzo poczytnym i potrzebnym pismem. Później zapewne te czasy powojenne, no może stan wojenny, zwłaszcza kiedy cenzura szalała, kiedy gość był bardzo okrojony. No i czasy dzisiejsze, kiedy zupełnie zmienia oblicze.
Do tych momentów, które pan wymienił, dodał jeszcze jeden, który był bardzo istotny. To znaczy, to był czas, kiedy gościem niedzielnym kierował ksiądz Siemiennik, tuż przed II wojną światową. Do tej pory jakby ta postać i ten okres w historii gościa niedzielnego był mniej znany i niedoceniany. Przy analizie archiwów, dokumentów, przy pisaniu książki Andrzej Grajewski, autor tej książki, Twój gość, doszedł do przekonania, że pod kierunkiem księdza Siemiennika przed wojną właśnie gość niedzielny bardzo mocno się rozwinął, to znaczy była rozwinięta bardzo mocno akcja promocyjna gościa niedzielnego. Wtedy prasa bardzo mocno była rozwinięta w Wielkopolsce i gość niedzielny czerpał ze wzorów właśnie przewodnika katolickiego, który wtedy był bardzo potężnym tygodnikiem.
Proszę księdza, w pierwszym numerze gościa niedzielnego, którego przedruk, fragment możemy znaleźć na łamach najnowszego numeru,
Ksiądz August Chlond, ówczesny administrator apostolski na tych terenach, pisał o gościu niedzielnym: nie będzie z żadnym konkurował pismem, bo jego zadaniem nie walka polityczna, nie sensacja, ale pogłębianie znajomości wiary i zasad życia chrześcijańskiego. No, faktycznie nie jest do dziś zadaniem gościa niedzielnego walka polityczna, tylko pogłębianie znajomości wiary i Słowa Bożego. Ale z tą konkurencją to już chyba tak prosto nie jest.
Ja myślę, że tutaj ksiądz August Chlond miał trochę coś innego na myśli. W czasie, okresie międzywojennym różne opcje polityczne, partie miały swoje pisma, prawda? I one ścigały się nie tylko na nakład, ale na sprzedaż, ale przede wszystkim ścigały się z jakimiś tam programami politycznymi. W tym sensie chyba te słowa ksiądz August Chlond powiedział. Ale dobrze, że pan w ogóle zacytował tę odezwę księdza kardynała Augusta Chlonda. Myśmy go w całości, tę odezwę tutaj wydrukowali, jak pan wspomniał, bo ona w całości właściwie jest aktualna do dzisiaj. A z konkurowaniem z innymi to jest dla nas oczywiste i jasne, bo jeżeli będziemy trafiać do coraz większej grupy czytelników, to w ślad za tym idzie również i to, że treści chrześcijańskie, że wartości chrześcijańskie będą trafiać do coraz większej grupy ludzi. Więc w tym sensie konkurowanie i zdobywanie, trafianie do nowych czytelników jest naszym bardzo poważnym zadaniem.
Chcecie używać argumentów religijnych w debacie publicznej. No to niewątpliwie jest duże osiągnięcie gościa niedzielnego, że udało wam się na takiej pozycji uplasować się, że wśród pism religijnych mówicie o sprawach bieżących świeckich, a wśród pism świeckich wnosicie w to właśnie argumenty religijne.
W mediach liczy się oryginalność, trzeba być innym, prawda? A gość niedzielny jest w dosyć komfortowej sytuacji, ponieważ może być oryginalny już tylko przez to, że mówi o wartościach chrześcijańskich. W dzisiejszym świecie niewielu o tym mówi, takich pojęć jak grzech, jak życie wieczne. To w ogóle nie istnieje w przestrzeni publicznej, więc jeżeli my o tym powiemy, to już jesteśmy inni, a nic nadzwyczajnego, ani ekstrawaganckiego nie robimy. Wręcz przeciwnie, robimy to, co jest obowiązkiem, świętym obowiązkiem, no ale też wypływa z naszego najgłębszego przekonania. Ta argumentacja związana z duszą, z życiem wiecznym, no powinna być obecna. Jeżeli my tego nie będziemy wnosić, no to kto, prawda? No to kto?
Jednym z najwierniejszych autorów publikujących w Gościu Niedzielnym jest ksiądz profesor Jerzy Szymik, który sam przyznaje, że choć na łamy Gościa Niedzielnego napisał wiele, wiele tekstów, to ma wrażenie, że więcej dzięki temu otrzymał, niż sam dał.
Z redakcją Gościa jestem związany od prawie 20 lat. Ja myślę, że więcej biorę niż daję. Co biorę przede wszystkim? Ja myślę, że rzecz absolutnie bezcenną dla warsztatu teologa. Mianowicie mam szansę dzięki współpracy z gościem zejść z wyżyn takiej zamkniętej, ściśle naukowej, systematycznej teologii i żenić ją z pewnym typem pisania i myślenia publicystycznego, co ma ogromnie ożywczy wpływ na teologię jako taką. To jest ktoś bardzo dojrzały, gość niedzielny, mając 85 lat, wie się już to i owo o życiu, własnym zwłaszcza. Nie bez kozery ksiądz Marek Gancarczyk w ostatnim numerze napisał Wszystko przed nami. Te słowa znalazły się na okładce i jest znacznie dużo symptomów takich pozytywnych. Świetnie zorganizowana, stosunkowo młoda redakcja. Mamy wolną Polskę, żadne demony cenzury nad nami nie krążą. Współpraca z wieloma innymi mediami, bardzo dobre doświadczenie, świetny, bardzo wysoki nakład. I wierzę, że gość naprawdę ma przyszłość przed sobą.
Dzisiejsze numery Gościa Niedzielnego znacznie różnią się od tych sprzed choćby kilku lat. Pismo nie tylko szybko reaguje na bieżące wydarzenia, i to nie tylko z życia Kościoła, i nie tylko ma 17 oddziałów diecezjalnych, ale także proponuje obszerny dział poświęcony gospodarce i nauce. Tylko czekać, jak pojawi się moda i motoryzacja. A swoją drogą redaktor naczelny ksiądz Marek Gancarczyk podkreśla, że choć bardzo wiele kolportaż pisma zawdzięcza parafiom, to zmierza ku temu, by czytelnicy kupowali to pismo po prostu w kiosku czy na stacji benzynowej, wybierając je świadomie spośród 150 innych tytułów. Dla Radia Watykańskiego, Sylwester Strzałkowski, Radio M Katowice.
Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.